Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wiersz od 15 do 31. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.
Gdy Jezus się dowiedział o tym, że Jego cuda u liderów Izraela wzbudzają jedynie agresję, w przeciwieństwie do ludzi prostych, u których znaki mesjańskie Jezusa Chrystusa wzbudzają entuzjazm i rodzą pytanie, czy aby to nie syn Dawida, czyli Mesjasz. Trzeba jakoś temu zaradzić. W związku z tym usłyszymy dzisiaj wielkie oskarżenie, ale też główkowali dzień i noc nad tym, jak wyciszyć Jezusa. Najlepiej byłoby przez śmierć, bo jest zbyt wielką konkurencją dla nich. Gdy Jezus się dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za Nim i uzdrowił wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Dlaczego zabraniał, nakazywał Jezus milczenie? Racja była podwójna. Najpierw, że jeszcze nie nadszedł czas Jego śmierci. Miała ona się dokonać podczas Paschy na oczach całego zgromadzonego Izraela, a przede wszystkim dlatego, że Jezus wiedział, że nie tylko Jego prorocy przygotowywali Jego przyjście, ale już całe stulecia szatan przygotowywał naród wybrany na przyjście Mesjasza. Podkładając pod pojęcie Mesjasza treści, z którymi Bóg nie mógł się utożsamić, mianowicie treści bogochwalcze, że ojczyzna jest taką wartością, iż warto dla niej zabijać. Ojczyzna, ta chwilowa, doczesna, ten moment istnienia tu na tej ziemi, szatan podłożył takie treści, jakbyśmy powiedzieli, bombę podłożył. Ale bomba wybuchnie wtedy, kiedy tam będzie zapłon. Ten zapłon miał spowodować Jezus. Na to liczył szatan, że powie oficjalnie: tak, macie rację, jestem Mesjaszem. Wybuchłby pożar, powstanie przeciwko Rzymianom, mordy. Dlatego Jezus nakazywał milczenie: nikomu o tym nie mówcie, nie dawajcie szatanowi żadnych szans. I tutaj cytuję ewangelista Mateusz pierwszą pieśń o cierpiącym słudze Jahwe z proroka Izajasza. Prorok Izajasz ma zapowiedzi czterech Ewangelii, jak gdyby sedno czterech Ewangelii streszcza w tych czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jahwe. Tu jest cytat z pierwszej pieśni, która jest zapowiedzią Ewangelii Marka. Druga będzie Marek. Misja Marka jest odsłonięcie największego wroga ludzi wierzących w Izraelu, odsłonięcie szatana. Druga pieśń mówi o napełnieniu tego po uwolnieniu od złego ducha, napełnienie dobrym duchem, Ewangelia Łukasza. Trzecia pieśń to jest Ewangelia Mateusza, która powie, że misją Izraela jest to, żeby Bóg mógł się empirycznie, empirycznie uobecnić, czy misja Kościoła. Kościół nie spełnia żadnej misji, jeżeli w kapłanach, w biskupach, w kapłanach, wyznawcach Bóg się empirycznie nie uobecnia. Jeżeli dajemy tylko wykład, doktrynę, dobre kazanie, dobrą homilię, dobrą katechezę, tak jak ja, to jeszcze nie jest to. Kiedy ubecniamy empirycznie Boga, kiedy robimy coś, na co ten świat nie stać. Jak się człowiek modli, to jeszcze wcale nie jest znakiem empirycznym Boga, bo to i poganie się modlą. Jak świetnie pracuje, to i poganie świetnie pracują. I tak moglibyśmy wiedzieć. Jezus mówi, że dopiero wtedy, kiedy ty skrzywdzony na krzywdę reagujesz przebaczeniem, życzliwością, miłością, wtedy robisz rzecz, której świat nie potrafi, która jest skandaliczna. Na zło reagujesz przebaczeniem, dobrem. Czy kochasz wroga, kochasz krzywdziciela, zbawiasz go. Jeżeli tego Kościół, wyznawcy Chrystusa nie czynią, to są na spalenie, na unicestwienie tej historii, są nieużyteczni. Bo Pan Bóg zbawia ludzi we wszystkich religiach świata. Zbawia niewierzących. Ale po to Bóg przyszedł na ten świat, żeby zaistnieć w nas, żeby w nas była ta miłość Ojca, na którą nie stać nikogo. On jest jak słońce, które daje życie i złym, i dobrym. On jest jak deszcz, który spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I czwarta pieśń o cierpiącym słudze Jahwe, to jest, dotyczy Ewangelii Jana, że Bóg jest Panem historii takim, że jeśli nie wychodzą mu jego plany we wnętrzu człowieka, to historia obraca przeciwko człowiekowi. Konsumuj tę historię, którą sobie naważyłeś. I to jest kara. Zjadaj. Zjadaj produkt swoich wyczynów, swojej rzekomej wiary. Zjadaj. I my będziemy w naszych czasach zjadać. Niebawem. To nie jest kara. To jest tylko... Przychodzą do nas owoce naszej wiary. Właściwie nie wiem. No Bóg nie każe. Bóg tylko człowieka zostawia sobie samemu. Piękny jest ten cytat z proroka Izajasza dotyczący Ewangelii Marka. Położę ducha mojego w nim, a on zapowie prawo narodu. Prawo przebaczenia. Nie będzie się spierał ani krzyczał. Słyszycie? Nie będzie się spierał, kłócił z nikim. Ani krzyczał, ty jesteś winien, ty jesteś winien, ty jesteś winien, ty jesteś winien. Tak jak się to działo w Sejmie i może się jeszcze dzieje. I nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu pod Pałacem Prezydenckim. Usłyszy. Trzciny zgniecionej nie złamie, nie dołamie. Ani knotka trującego nie dogasi. My byśmy ich zgasili. Każdy trejący knotek. Knocisz. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oczywiście Jezus jest realistą. Jezus wie, że tak długo, dopóki Bóg Ojciec, życie Boże, Ojca nie zamieszka w głębinach jego dzieci, tak długo ten świat nie ma szans na jakiś pokój, na dogadanie. Dlatego Mateusz mówi, że Jezus jest ponad sporami tego świata, razem z jego wyznawcami. Ponad. Każdy chrześcijanin, w którym mieszka Chrystus, nie dołamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi knotka o nikłym połyku, jeżeli w nim mieszka Chrystus.
Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć, a wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony. Jakże się więc ostoi jego królestwo? Jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi? Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, i kto nie zbiera ze mną, rozprasza.
Wyjątkowo dotknięty był cierpieniem ten człowiek, którego Jezusowi przyprowadzono. Niewidomy, niemy, może się porozumieć z ludźmi, w dodatku opętany. Ten fakt mi przypomina o święceniach kapłańskich. Od razu mnie, że tak powiem, rzucono na głębokie wody. Miałem pracować w duszpasterstwie akademickim na Kulu, ale 5 innych uczelni temu kościołowi podlegało. Pewnego dnia, w godzinach południowych, przyszła do mnie starsza pani, babcia, z wnuczką, która zachowywała się okropnie. I babcię zamawiałam przez święto i powiedziała: niech ksiądz tą wnuczką moją nie przyjmuje, bo ona jest opętana. Ona jest opętana. Bo inaczej trudno wytłumaczyć jej zachowanie. Otóż ja od czasu do czasu zastanawiałem się nad tym, dlaczego ten człowiek, ta wnuczka, weszli w moc złego. Ponieważ nie byli tacy jak inni ludzie, czuli się skrzywdzeni i nie widzę, i jestem niemową. Nie wiem w ogóle, nie widzę, co ludziom pokazuje. W związku z tym szatan miał łatwy dostęp. No widzisz, tak cię Bóg urządził. Boże cię tak urządziła. No i on powiedział tak i stał się uobecnieniem demona, ducha niezadowolonego z Boga. Przyprowadzono go do Jezusa. Jezus przywraca mu wzrok, przywraca mu mowę, uwalnia go. Podziw ludzi prostych, no i pytanie, chyba on jest Mesjaszem. Ale byli obecni faryzeusze, powiedzieli: o, my się na tym znamy, nie wie. Ponieważ wyjątkowe czyny popełnia w związku z tym wyjątkowe zło. Książę świata ciemności, Belzebów jest w nim. Jezus na to odpowiada, sprowadzając do absurdu, jak szatan może niszczyć szatana. Zło zawsze się sprzymierza przeciwko Bogu. A ponadto wasi synowie, też niektórzy mają dar uwalniania od złego ducha. Czy oni też mocą Belzebuba? Czy też? No to wcale ich nie speszyło, wrogów Jezusa Chrystusa. I dalej już ja na razie będę sam czytał. Dlatego opowiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Jak to rozumieć? Każdy grzech, bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie. Otóż to Duch Święty w Jezusie Chrystusie, który wstąpił o Niego w momencie chrztu w wodach Jordanu, to Duch Święty, Duch Życia, czynił znaki mesjańskie. I to jest bezpośrednio oczywiste, że tu jest Bóg. I tylko zła wola sprawia, że jest taka interpretacja. I ta zła wola sprawia, że ci, którzy tak głoszą, wchodzą w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu nikt się nie zbawi, ponieważ, gdyby was interesowała w Piśmie Świętym definicja grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to u proroka Izajasza bezpośrednio przed jego powołaniem jest mowa o tym, gdzie jest powiedziane, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że patrząc na dobro, nazywasz to złem. Patrząc na zło, nazywasz to dobrem. Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu zawsze było dużo. W naszych czasach jest ogromnie dużo. Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś zmienia naturę przykazań, tam, gdzie jest grzech, mówi, że wszystko w porządku, tam, gdzie jest dobro, nie widzi dobra. Co Bogu pozostaje? Oczywiście Bogu pozostaje to, o czym będziemy dalej czytać, mianowicie, że podejmie próbę. To dwie możliwości. Wydać człowieka w moc jego logiki. No to, skoro to jest, nie jest od Boga, wydać go w moc szatana. Dalej Jezus mówi, jeżeli ktoś powie słowo przeciw synowi człowieczemu, z dużej litery tutaj jest, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, czyli w czystym. Nie będzie odpuszczone. Ta nieodpuszczalność może być źle rozumiana. Nieodpuszczalność nie leży w Bogu, tylko leży w człowieku. Tak długo, dopóki człowiek zło nazywa dobrem, a dobro złem, niestety nie ma szans na przebaczenie. I dopiero wtedy, jak zmieni zdanie, a zmieni zdanie może wtedy, kiedy Bóg go wyda w konsekwencję grzechu. W tym cierpieniu ze strony złego ducha może powiedzieć: przepraszam, pomyliłem się. I wtedy spływa miłosierdzie Boże. Jeśli ktoś powie sobie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, mianowicie przeciw temu, że Syn Boży stał się człowiekiem. Jeżeli ktoś nie uzna, że to jest niemożliwe, żeby Bóg tak umiłował świat, żeby stał się człowiekiem. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, tak jak świadkowie Jehowy nie wierzą. Jezus im to przebaczy. Zauważcie, przebaczy. Ponieważ to nie jest bezpośrednio oczywiste, wstrząsająca tajemnica, że Bóg, Syn Boży, staje się człowiekiem, to jest coś tak wielkiego, to można odkryć tylko później przez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa, że Jezus z tego nie robi problemu. Przebaczam, reaguje na to przebaczeniem. Ale cuda są bezpośrednio oczywiste, żebyśmy to wiedzieli. I Jezus daje taki przykład. Drzewo. Jeśli drzewo rodzi dobre owoce, to znaczy, że drzewo jest dobre. Jeżeli moje czyny są dobre, a w tym wypadku uwalniam człowieka cierpiącego od mocy swego ducha, znaczy, że jestem dobrym drzewem. Po owocach poznacie ich. Bardzo prosta zasada, czy coś pochodzi od Boga, czy nie od Boga. Owoce, czyny. I na to między innymi ci, którzy bronią Medjugorje, tego, co się dzieje w Medjugorje, mówią: popatrzcie na owocach. Na owoce. Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Jest dużo takich nieroztropnych słów, które może z nas wychodzić pod wpływem pychy, podrażnionej miłości własnej. Jezus mówi: uważajcie.
Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, Chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz on im odpowiedział: plemię przewrotne i wiarowolne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciwko temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
No, oczywiście bronią się uczeni w piśmie, faryzeusze, bronią się. Mówi, daj taki znak, żebyśmy uwierzyli. Jezus wie, że nawet jak zmartwychwstanie, to też nie uwierzą, przekupią straże. Jezus wie, ale mówi, w stosunku do was Bóg jest bezsilny, jestem bezsilny. I mówi o Jonaszu, przypomina nowelkę ze Starego Testamentu o Jonaszu, która będzie tak długo źle rozumiana, źle interpretowana, dopóki nie zrozumiemy, że od momentu chrztu, kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa jako człowieka, Jezus jest Jonaszem, bo Jonasz to gołąb. To Duch Święty, który się obecnia w Jezusie Chrystusie. I że cały Izrael aż dyszy zemstą na gojach, na poganach, na Rzymianach. I że wreszcie Mesjasz uruchomi tę zemstę, a Jezus będzie uruchamiał przebaczenie, miłość Ojca w stosunku do Boga. I dlatego też Jezus po każdym znaku mesjańskim nakazuje milczenie. Uważaj, jeżeli ktoś nie zachowuje milczenia, to Jezus od razu z tego regionu znika. Nie ma go. Zapada się na pustyni. Żeby nie wybuchł ten płomień polityczny. Jezus ucieka przed mesjanizmem politycznym, jako Jonasz, doczesnym, politycznym, ponieważ Jezus wie, że ten mesjanizm na tym poziomie niczego w rodzinie ludzkiej nie uzdrawia. Polityka niczego nie uzdrawia. Niczego nie uzdrawia. Bo to jest pielenie chwastów, wyrywanie z suchej ziemi, a korzenie zostają. Przyjdzie deszcz z tego korzenia, znowu wyrasta zło. I to jest, diabeł by chciał takiej syzyfowej pracy na roli rodziny ludzkiej. Jezus mówi, wtedy kiedy ja w krzyżu jako Baranek Boży umrę i wy stracicie szansę na mesjanizm polityczny, ja zmartwychwstanę, żeby to, tę śmierć jako źródło życia, przebaczenia, zmartwychwstaniu obecniać w ludzkich wnętrzach, tam już nie będzie korzenia w suchej, martwej glebie, tylko ja tam ukorzenię się przez 7 darów Ducha Świętego i was będzie królewskie kapłaństwo rozwijało się. Drzewo życia, świecznik, królewskie kapłaństwo. Dopiero wy będziecie mogli skutecznie działać. Chirurg, zanim przystąpi do operacji, myje w nieskończoność ręce. Nowy fartuch. Chcę być sterylny. Tylko ja w krzyżu, w zmartwychwstaniu będę sterylny. I tylko ci, którzy mają mnie w swoich wnętrzach, będą sterylni. Nie będą próbować operować, wnosząc infekcję, wnosząc śmierć. Nie ma Pan Jezus dobrego zdania o politykach. Bardzo przepraszam wszystkich polityków i miłujących ojczyznę inaczej jak tylko poprzez uobecnienia w ludziach miłości z krzyża, przebaczenia mocy zmartwychwstania. I dlatego znak Jonasza to jest ucieczka przez 3 lata. Jezus przez 3 lata ucieka, 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 ucieka. I w tej nowelce jest mowa, że poganie rzucą go ze statku w głębiny morza, bo Rzymianie go ukrzyżują i on tam będzie 3 dni paszczy wieloryba, temu paszczy tej istoty, której nie ma śmierci w wodach. Oczywiście wszystko jest metaforą. Wyrzucony na brzeg, pójdzie do pogan i będzie tym razem już skuteczny. Jezus zmartwychwstały w apostołach pójdzie do pogan, a poganie z entuzjazmem, no bo ich nie rozczarowuje, tylko oni doświadczają, że rzeczywiście wnosi coś w ich wnętrze, prawdziwe życie. Szansą dla was, którzy chcecie znaku, będzie mój krzyż i moje zmartwychwstanie. Czekajcie na zmartwychwstanie.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. A przeszedłszy, zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem.
Jezus nie daje się nabrać na pozorne rozwiązanie problemu zła. Pozorne rozwiązanie. Chwilowe, byle jakie. Jezus nie przyszedł leczyć objawów, tylko przyczyny. Przyczyna zła w świecie leży we wnętrzach ludzkich. A tymczasem ludzie na tym świecie rzucają się na siebie i ty, wredny typie, chodź tu, pokocham cię, zakładając ci pęcze na szyję. Pozorne rozwiązanie zła. I Solidarność zwyciężyła komunistów. I ta sama gangrena Solidarności. Dlaczego? Bo to jest pozorne rozwiązanie zła. Nawet bym powiedział, większe zło, bo są wierzący w Boga, wierzący Jezusa Chrystusa. Nawet przed Bogiem są, Chrystusem są bardziej odpowiedzialni. Bo właśnie komuniści teraz kpią sobie z wierzących, z krzyża. Kpią sobie. No i co? I znamienne, że jak powieszono nocą nad jednymi drzwiami w Sejmie krzyż, to zabrali głos komuniści i powiedzieli: ale wy odtąd musicie inaczej przemawiać. Tak jak on by przemawiał. Katechizowali. Albo go zdejmijcie. Bo inaczej on będzie biczowany każdym waszym zdaniem. Komuniści tak mówili. Pamiętam jak dziś. Dobrze, nie w PiS-ie, ale i tak będzie w nieskończoność, bez względu na to, jaka partia by zwyciężyła, nawet to, której ty byłbyś szefem, taka sama gangrena będzie, jeśli nie będzie w tobie Chrystusa zmartwychwstałego, z jego przebaczeniem, z jego pokojem, z jego zdolnością przyjęcia na siebie zła, które ty chciałbyś nie spalić miłosierdziem, tylko w tym przeciwniku zniszczyć. Jezus mówi: to mało uwolnić się od złego ducha. Ja przyszedłem was napełnić dobrym duchem, duchem świętym, bo albo was napełnię 7 darami Ducha Świętego, albo przyjdzie szatan, przyjdzie już 7, bo nie wiedzą, że Jezus przyniósł 7 darów Ducha Świętego, to ich przyjdzie 7. I Izrael będzie wyjątkowo podły, bo w każdym z nich będzie 7 złych duchów.
Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, któremu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
Dlaczego kuzyni Jezusa, bracia, dwóch braci już było wśród apostołów Jezusa, ale byli jeszcze inni bracia, którzy wymusili na Matce Najświętszej, żeby przyszła do Jezusa razem z nimi i pomogła im wymusić, żeby wrócił do domu, do warsztatu. Na szczęście jesteśmy wszyscy po lekturze Ponadto Boga Człowieka Marii Waltorty, gdzie Jezus w naszych czasach wniósł przewrót kopernikański w rozumieniu tego. Jak pisali ewangeliści, to jeszcze krewni Jezusa żyli i Duch Święty nie chciał im sprawiać przykrości. Pomińcie to. Że nie tylko czyhali na życie Jezusa Chrystusa arcykapłani uczeni w piśmie, ale że wyszedł komunikat Sanhedrynu, świątyni, zdanie oficjalne, chciałby się powiedzieć, episkopatu Starego Testamentu. Co sądzić o nauczycielu z Nazaretu? Wcielenie Belzebuba. Jeżeli ktoś będzie skorzystał z jego usług, wyłączamy go z synagogi. I przyszedł specjalny nacisk na rodzinę w Nazarecie: skorygujcie go, porządkujcie go, bo inaczej was wyrzucimy z synagogi. Przerażenie. No i wtedy wyruszyła delegacja. Ale żeby ta delegacja była skuteczna, wymusili to na Matce Jezusa Chrystusa: chodź z nami. Wyobrażacie sobie, jaki ocean cierpienia, bólu był w sercu Maryi, która zna prawdę. Jaki ból będzie w sercu Jezusa, jeżeli wśród tej delegacji zobaczy ją. Jak bardzo będą cierpiały te dwa serca, które wiedziały, że się wszystko dzieje po myśli Bożej, jaki jest ocean niezrozumienia, że też nie patrzą na znaki mesjańskie, tylko chcą nie mieć kłopotów. Właśnie, nie mieć kłopotów. I to jest dramat każdego proroka. Mieć kłopoty, czy nie mieć kłopotów? I to jest mój problem. Mieć kłopoty, czy nie mieć kłopotów? Mieć kłopoty i wykładać apokalipsę, czy nie mieć kłopotów? I sobie pójść poglądać jakiś serial w telewizji, który by mnie śmiertelnie nudził. Mieć kłopoty, czy nie mieć kłopoty? Jezus dokładnie wie, zna stan serca swojej matki, jej ból. To jest w tej Ewangelii Mateusza, to jest jakby apogeum dramatu Jezusa i Maryi. I Jezus na to odpowiada, że moją rodziną są ci, którzy pełnią wolę Ojca. Nie liczy się krew, ciała, ludzkie oczy, tylko liczy się duchowe pokrewieństwo. Duch Ojca i Duch mój spoczywają w woli Bożej. I będę pełen raz Matką wolę Ojca. Tutaj Maryja już bierze na siebie krzyż. Na pewno jej ciężko było w Nazarecie. Mniej więcej po półtora roku publicznej działalności Jezusa Chrystusa to się wydarzyło. Jezus, o tym będziemy już jutro mówić, w 7 przypowieściach daje odpowiedź, że ja dam odpowiedź na wszystkie zarzuty, że jestem wcieleniem Belzebuba, poprzez tak zwane królewskie kapłaństwo. Królewskie kapłaństwo, do którego powołuje wszystkich moich wyznawców. Żeby królowało kapłaństwo z krzyża w każdym z was. Chrystus w krzyżu jest ogłoszony królem jako szyderstwo, ale w zmartwychwstaniu Bóg Ojciec go ogłosił rzeczywistym królem. Tych 7 przypowieści, które jutro będziemy czytać, jeszcze przypominać sobie treść tego, w każdej z tych przypowieści Jezus mówi o sobie. Umrę i zmartwychwstanę. Umrę i zmartwychwstanę. Umrę i zmartwychwstanę. Przyozdobiony 7 darów Ducha Świętego. I to będzie moja odpowiedź na zarzuty. Nie boję się śmierci, nie boję się utraty dobrego imienia, bo dobre imię można utracić tylko przed Bogiem Ojcem, a przed ludźmi nie. No bo czyż ludzie tak naprawdę mają godność dzieci Bożych? Będzie pewien nowy element jutro wprowadzony w ten świecznik, że będę jednocześnie mówiąc o darach Ducha Świętego, które będą owocem śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Jezus mówi, to będzie to lekarstwo, które ja będę wnosił poprzez krzyż i zmartwychwstanie. Będę jednocześnie mówił o 7 sakramentach świętych, bo otrzymałem taki błysk, taką informację. Przecież w rozdziale 5 Apokalipsy czytasz, kiedy Pan Bóg powiedział, może ktoś otworzy Pismo Święte. Jan płakał, wiedząc, że nikt nie jest w stanie otworzyć, to znaczy zrozumieć, ani nim żyć. I że dokona tego lew z Judy, Jezus Chrystus. On swoim życiem zrealizuje Pismo Święte, tym samym skomentuje i zmartwychwstały wejdzie w nasze wnętrza. Jako jedyny nauczyciel, jedyna moc, która nas do tego zdolni. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrodził Dawida, tak, że otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem a czworgiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. I uwaga, a miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 darów Ducha Boga wysłanych na całą ziemię. Że gdziekolwiek się pojawia informacja o 7 darach Ducha Świętego, tam najpierw jest mowa o 7 rogach mocy. Róg mocy to jest sakrament. I będziemy łączyć sobie, narysujecie jutro świecznik, schemat świecznika, nie muszę ja tego robić. I będziecie wpisywać dar mądrości, łączy się z sakramentem chrztu, że jest współpraca. Nie ma jednego bez drugiego.